Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, to niespełna pół godziny spotkanie z Małgorzatą Maniszewską. I na początek dość długie spotkanie z Markiem Pijarowskim, osobą, która została wczoraj wyróżniona, otrzymała medal Jerzego Sulimy-Kamińskiego jako jedna z kilku osób wczoraj wyróżnionych.
Gratulujemy serdecznie. Marek Pijarowski niedawno gościł w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Z tym miastem jest związany i z Filharmonią od wielu lat, o czym mówi i podkreśla to bardzo często. Natomiast rozmowę naszą rozpoczniemy nie od Bydgoszczy, a od Poznania.
Panie dyrektorze, jak panu się szefuje w Poznaniu? Czy rozwija pan skrzydła programowe?
Od razu muszę wyprostować jedną rzecz. Ja nie jestem odpowiedzialny za program. Jest taki układ, który jest w wielu instytucjach muzycznych na świecie, również to chyba w przeważających, że to nie dyrygent, szef ustala linię repertuarową. Oczywiście, że konsultujemy te rzeczy, natomiast akurat w wypadku Poznania czy innych instytucji, gdzie jest podobny układ, no, szef instytucji decyduje, mając swoje biuro, mając ludzi wykształconych, prawda, którzy absolutnie są kompetentni, aby ten program wspólnie z dyrektorem instytucji tworzyć. Więc tam w Poznaniu jestem odpowiedzialny za to, żeby orkiestra grała dobrze. I żeby orkiestrze się zawsze chciało dobrze grać i oczywiście wszelkie ruchy kadrowe w orkiestrze typu przesłuchania i tego typu rzeczy. Natomiast oczywiście też włączam do repertuaru to, co uważam, że orkiestra powinna zagrać i to, co uważam, że ja też powinienem zadrygować. No ten mariaż trwa już chyba 9. rok i jest bardzo, znaczy ja mówię oczywiście o sobie, ale jest to dla mnie zawsze przeogromna radość, kiedy jadę do Poznania. Raz, że frekwencja jest niesamowita zupełnie. Mówię w tej chwili o tej drugiej stronie, prawda? Publiczność, jak to się mówi, wali drzwiami i oknami. Orkiestra, i tu powtarzam słowa innych, gra coraz lepiej, coraz dojrzalej. To jest porównywana rzeczywiście do, nie chcę mówić, prawda, te największe nasze orkiestry, najwspanialsze, ale jak jedziemy do Warszawy na przykład, kiedy byliśmy w styczniu, no to niektórzy przecierali oczy ze zdumienia, że ta orkiestra potrafi tak pięknie zagrać. Wie pani, na sukces orkiestry składa się wiele, wiele czynników. Oczywiście, to są muzycy, to są żywi ludzie, wykształceni, kochający muzykę, bo inaczej by nie grali. Oczywiście, że każdy by chciał być solistą, prawda? To jest normalne. Ale trzeba taką atmosferę stworzyć w zespole, żeby oni też czuli radość z tego, co robią, że są potrzebni, są autentycznie potrzebni. Nie tylko liderzy, prawda? Te tak zwane pierwsze głosy, ale te dalsze pulpity. Atmosfera jest rzeczą najważniejszą. To tak jak, no przepraszam, porównam do sportu, kiedy możemy mieć świetną drużynę, nie wiem, piłkarzy, siatkarzy, wybitne gwiazdy, które grają w zachodnich klubach i są rozrywane, natomiast kiedy spotykają się, no to okazuje się, że nie ma tej reprezentacji. Ja mówię o tych czasach dawniejszych, bo teraz akurat jedni i drudzy są wspaniali, ale to jest też dzięki temu, że oni się po prostu lubią i nazwijmy to zawodowo, ale również prywatnie. To jest bardzo istotne.
Zastanawiam się, który etap pana życia zawodowego panu najbardziej odpowiadał, bądź też odpowiada. No bo przecież wiele lat dyrektorował pan różnym instytucjom. Teraz jest pan szefem, dyrygentem orkiestry. No ale też był taki moment, kiedy był pan wolnym strzelcem bez takiej funkcji. No też uczy pan. Która z tych funkcji cieszy pana najbardziej?
Odpowiem pani na to w ten sposób, że stan obecny najbardziej mi odpowiada. To jest i też z racji jak gdyby wieku, znaczy ja nie chcę może powiedzieć, że mając tyle lat, ile mam, że czuję się na przykład zużyty. Nie. Ale nie muszę jak gdyby mieć w głowie tej odpowiedzialności za całą instytucję. Mogę się skupić rzeczywiście tylko i wyłącznie na własnych przemyśleniach muzycznych, żeby to potem przekazać państwu w orkiestrze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ogromną, ale to przeogromną satysfakcję daje mi pedagogika. i próbowanie nie nauczenia czy uczenia dyrygentury, bo tego nie można nauczyć. W ogóle nie można nauczyć muzykowania. Można wpłynąć na jakieś elementy techniki, prawda? W przypadku dyrygenta tej techniki, żeby się porozumieć bez słów z orkiestrą. Ale wpływanie na pobudzenie wyobraźni muzycznej i te rozmowy nasze ze studentami o wszystkim. Oczywiście muzyka to jest numer jeden, ale wokół tego różne tematy, które absolutnie wzbogacają, dlatego że później biorąc na warsztat, jak to mówimy, pewne dzieło, jakąś symfonię, patrzymy przez bagaż różnych naszych przemyśleń, różnych sytuacji takich z codziennego życia, co widzimy, jak reagujemy na przyrodę, na jakieś inne rzeczy, które nas otaczają, a przede wszystkim, jak widzę, jeśli młody człowiek, który chce być dyrygentem, on rzeczywiście robi to z pasją, on chce poprzez swoje dyrygowanie nieść tak zwane jakieś dobro, które ktoś będzie konsumował. To jest rzecz absolutnie numer jeden. A z drugiej strony, kiedy widzę studentów, którym tylko imponuje to, że za chwilę wejdą na ten podest, prawda, i będą dyrektorem i ode mnie zależy, to ma bardzo krótkie nogi. To nie o to chodzi w tym zawodzie. Owszem, decyzyjność tak, bo ja mam ostatnie słowo. Ale żeby mieć ostatnie słowo, to ja często też pytam muzyków, czy biorę od orkiestry. Ja mogę mieć inną koncepcję i nagle okazuje się, że jakieś solo czy jakaś grupa zagra mi tak pięknie, że się tego nie spodziewałem, że można w ten sposób również. Ja to natychmiast kupuję. Często, wie pani, nie wstydzę się, jak to czasami określam, podrapać się w głowę i powiedzieć, słuchajcie, no nie wiem w tym momencie, może tak, spróbujmy raz tak, no zobaczymy, jakie to będzie brzmienie. Znaczy wciąganie w ten proces rzeczywiście tworzenia czegoś na estradzie, wciąganie całej orkiestry, każdego muzyka. Potem oczywiście wszyscy patrzą na mnie, czy tak, ja mówię, dzisiaj tak, to jest piękne.
Czyli dzieli się pan swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami też z młodymi, utalentowanymi ludźmi i nie boi się pan, że właściwie za chwileczkę, bo już pan wychował przecież wielu znakomitych dyrygentów, że to będzie jednak konkurencja.
Droga pani kochana, ja czekam na takich. Jest kilku rzeczywiście wspaniałych młodych dyrygentów, którzy już po świecie jeżdżą. Przede wszystkim Michał Nesterowicz, który jest rozchwytywany w tej chwili w Europie. Ja patrzę na jego karierę po prostu z nieukrywaną radością. Tak, to znaczy, że to, co żeśmy robili w tej takiej klasie dyrygenckiej, mając dwa fortepiany tylko do dyspozycji, ograniczony dostęp do orkiestry, prawda, no bo tutaj to jest taka bolączka naszych studiów, że nie mamy na co dzień do dyspozycji orkiestry, że udało się tak poprowadzić kogoś, kto potem idzie jakby swoją drogą, trafia do różnych orkiestr i okazuje się, że to, cośmy robili, to jest właśnie ta droga. To jest najwspanialsze, co jeżeli to ma być taką konkurencją, to ja chcę jak najwięcej takich mieć, takiej konkurencji, bo to jest, wydaje mi się, kwintesencja pedagogiki. Znaczy ja nigdy nie apodyktycznie nie mówię, że to ma być tak, a nie inaczej, w sensie interpretacji, w sensie warsztatu dyrygenckiego, tak. Tu jestem stanowczy, bo wiem, jak reakcja na podstawie swojego doświadczenia, jaka będzie reakcja orkiestry. Ten młody człowiek tego nie wie. On musi mi zaufać. Czasami widzę, że nie do końca są przekonani, ale mnie to nie boli. Ja mówię, dobrze, poczekasz, skończysz studia, pójdziesz do orkiestry, zobaczysz, czy to się sprawdzi, czy nie. Zwykle, na szczęście, w 100% się to sprawdza, co mówię. Natomiast jeśli chodzi o warstwę muzyczną, powiem, staram się też przekonać do swojej koncepcji. Ja nigdy nie mówię, nie, bo, ponieważ ja i tak dalej. Nie, to wtedy jest koniec pedagogiki.
A jakie cechy decydują o tym, że dany dyrygent osiąga sukces?
Ja myślę, że gdyby to pytanie skierowała pani może bardziej do orkiestry i wysądowała orkiestrę. Dlaczego akurat z tym dyrygentem chcą grać, rzeczywiście chcą grać i zrobią wszystko, żeby był najpiękniejszy koncert. A jak jest najpiękniejszy koncert, to jest ich sukces i również jest sukces dyrygenta. Czyli musiał do nich trafić. I to jest podstawowa sprawa. To, że my mamy znać partyturę, wiedzieć, co tam jest, jakie są nuty, jakaś architektura, analiza i tak dalej, no to o tym w ogóle nie mówimy. Są dyrygenci, znam dyrygentów, którzy są fenomenalnie teoretycznie przygotowani do zawodu. Fenomenalnie. Głowa, wie pani, komputer, wszystkie daty, kto z kim, dlaczego, jak zbudowana symfonia, gdzie jeden temat, drugi, co przechodzi i tak dalej. No po czym biorą się za dyrygowanie i nie ma tego przekazu w drugą stronę. Oni są przeładowani taką informacją, no, taką matematyczną troszeczkę. Natomiast orkiestra wybaczy wiele rzeczy dyrygentowi, natomiast nie wybaczy muzycznej nieszczerości na podium dyrygenckim. I to jest chyba to. Trzeba kochać muzykę i trzeba kochać ludzi.
Chociaż to nie jest powiedziane, że zawsze musi być miło i przyjemnie na takich próbach.
Ależ oczywiście. Jeżeli próby by się składały tylko z samego uśmiechu, to w pewnym momencie mielibyśmy dosyć tego uśmiechu, naprawdę. Bo to była nuda, wreszcie trzeba coś zrobić. Różne są sytuacje. Ja nie chcę powiedzieć, że są jakieś spięcia, ale jakieś kontrowersje. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebyśmy schodząc na przerwę byli wrogami. Nie. Możemy sobie nawet i podyskutować, prawda, że to coś tam nie wychodzi, czy jakiejś grupie, czy komuś i tak dalej. Ale to też od dyrygenta zależy, że jeżeli wyczuje, że to jest na przykład granica możliwości danego muzyka i jemu to rzeczywiście nie wychodzi dzisiaj, to nie wolno się nad nim pastwić na oczach tak moich kolegów, tylko trzeba wyczuć, no dobrze, widzę, że to dzisiaj nie pójdzie dalej, zostawiam i albo na przerwie się tego muzyka łapie i się pytam, co się stało, będzie lepiej, jaka jest sytuacja. Najgorzej jest, kiedy się dopada, tak powiem, takiego muzyka, prawda, i wtedy, kiedy mam rację, bo mam w tym momencie rację, bo powinienem jakąś uwagę zwrócić, że coś jest nie tak, ale forma często decyduje o tym, że on nagle zaczyna inaczej grać, swobodniej jemu to zaczyna wychodzić i tak dalej. Dyplomacja, nie wiem, to są też ważne cechy.
Psychologia,
tak, ma pani rację. Psychologia jak najbardziej. Przewidzieć zachowania i przede wszystkim nie niszczyć ludzi, którym coś na tej estradzie nie wyjdzie, bo nam też czasami nie wychodzi, tylko że jak my się pomylimy, to tego nie słychać. I często orkiestry ratują też dyrygentów, prawda? My się czasami zapomnimy gdzieś, nie taki ruch jak trzeba, a orkiestra gra dobrze, więc trzeba się wczuć również w rolę muzyka, który jest odpowiedzialny za każdy dźwięk, bo to słychać.
Po tylu latach nie ma pan już dosyć tego wiecznego jeżdżenia, przebywania w hotelach, pakowania walizki?
Nie mam dosyć. Nie mam dosyć i jak sobie przypominam, pierwsze wyjazdy, zwłaszcza za granicę, a to ja już 3 dni wcześniej pakowałem walizkę, prawda, żona też chodziła zdenerwowana, żebym czegoś nie zapomniał. Teraz to już jest taka rutyna. Jadę, za godzinę wyjeżdżam, to powiedzmy pół godziny przed, szybciutko pakuję swoje rzeczy, już wiem co zabrać, rzadko mi się zdarza zapomnieć o czymś, więc to już jest taka rutyna podróżowania. Ale wie pani, zmęczenie, które na pewno jest, tym bardziej, że mam te dwie uczelnie, czyli Warszawa, Wrocław i Poznań i inne jeszcze, mówię o kraju, i inne filharmonie, do których jeżdżę, to jest fizyczne zmęczenie niewątpliwie. Ale to natychmiast ustępuje przy kontakcie z orkiestrą, od razu na pierwszej próbie. Bo zwykle z każdą orkiestrą w Polsce, nie tylko w Polsce, ale mówimy o kraju, witamy się bardzo serdecznie i oczekujemy miłych chwil spędzonych razem na estradzie.
I potrafi pan nadrobić ten czas niebycia swego w domu?
Tego czasu się nie nadrobi, bo czas ucieka. Natomiast rodzina jest przyzwyczajona do tego. Żona czy córka mówią, słuchaj, ale to już zrób sobie teraz może tydzień przerwy, żebyś był w domu, prawda, a nie tak ciurkiem, więc też patrzą na mój kalendarz pod tym kątem, że mnie trochę w domu było, rozumiem jak najbardziej, ale wie pani, ten kalendarz, niewątpliwie on się w pewnym momencie zacznie rozrzedzać, co jest rzeczą absolutnie naturalną. Przychodzą młodzi dyrygenci, następuje jakby wymiana pokolenia, więc ja też do tego podchodzę bardzo jakoś tak spokojnie i optymistycznie, że jeżeli teraz mam na przykład 100% koncertów, to za jakiś czas, nie wiem, 2-3 lata, może mniej będzie z tego, 50, potem będzie 20 i tak dalej. I nie będę miał do nikogo pretensji, że przecież ja tam jeździłem, a teraz o mnie zapomniano. Nie.
Tyle Marek Pijarowski, który opowiadał o zawodzie dyrygenta, który cały czas mu się najbardziej podoba ze wszystkich zawodów, jakie uprawia.
A teraz spotkanie z dwoma wybitnymi polskimi solistami, instrumentalistami, wiolonczelistą i skrzypkiem, czyli Tomaszem Sztralem i Krzysztofem Jakowiczem. Oni też gościli podczas tego samego koncertu w Filharmonii Pomorskiej. Zagrali koncert podwójny Brahmsa i rozmawialiśmy o ich zawodzie, o ich zainteresowaniach. Tomasz Sztral mówić będzie o swojej pasji pedagogicznej, a Krzysztof Jakowicz oczywiście o swoich ukochanych skrzypcach i o tym, jak cały czas pracuje nad swoim warsztatem.
Zetknąłem się z kilkoma typami profesorów. Tych, którzy studiowałem w Warszawie i w Wiedniu, to była słynna klasa André Navarry, którą prowadził profesor Tobias Kühne, nauczyciel Heinricha Schiffa, to bardzo znane nazwisko. I zetknąłem się z różnymi również mistrzami podczas kursów mistrzowskich i obserwowałem właśnie bardzo różne typy zachowania się profesorów, jako ludzi, jako psychologów, bo nauczanie to jest też psychologia. I teraz moim zdaniem połowa sukcesu tkwi nie tylko w przekazaniu wiedzy, tej merytorycznej wiedzy, jak grać na wiolonczeli, jak zrozumieć pewien utwór, jak sprawić, żeby ten uczeń rzeczywiście najkrótszymi drogami doszedł do sedna sprawy, ale również psychologia. Trzeba wiedzieć, jak można rozmawiać z takim uczniem, żeby czasami nie stłamsić jego wrażliwej duszy. Inaczej się rozmawia z człowiekiem, który jest powiedzmy bardzo delikatnym i bardzo wrażliwym, bo można łatwo, nie znając go jeszcze dobrze, można łatwo coś przetrącić, co potem jest trudno naprawić, więc jak gdyby sam zetknąłem się z wieloma jakby osobowościami, czasami bardzo ostro zarysowanymi, no i słusznie, no bo tylko tacy artyści, prawda, w dziejach wiolonczeli odegrali znaczącą rolę, to były wielkie postaci, wielcy humaniści, no jak Pablo Casals powiedzmy, wielu, wielu wspaniałych Rostropowicz. Niemniej jednak staram się troszkę wyciągnąć wnioski i powiedzieć sobie tak, czy ja bym też tak chciał prowadzić zajęcia? Czy może inaczej? Więc ja gdzieś myślę, że dokonałem sobie syntezy różnych typów pedagogów, z którymi ja się zetknąłem i myślę, że mi się wydaje, że to, że starałem się jakby mieć dużo pokory do wykonywania zawodu nauczyciela, żeby przekazać im tą wiedzę, ale też nie dobrze ich poznać i wiedzieć, co po czym. To jest bardzo ważne, żeby nie robić czegoś na skróty. Mnie się wydaje, że pierwsza zasada, którą mówił profesor Wroński, nie popsuć i nie gadać za dużo na lekcji. Możemy się oczywiście pośmiać, ale coś w tym rzeczywiście jest. Powiem tak, że ja się bardzo odnalazłem dobrze w roli pedagoga, ponieważ zauważyłem, jak to się stało, ktoś mi zadał pytanie, jak to się stało, że pan tak koncertujący zaczął pan uczyć, prowadzić kursy mistrzowskie, z których jestem bardzo w Polsce znany. Ano, zauważyłem, że młodzież się do mnie garnie. Jednym z moich uczniów był Dominik Połoński, który miał wówczas 13 lat. Ja to zauważyłem, że oni się do mnie gadają. To znaczy, że gdzieś wytwarzałem jakąś energię, która była energią zwrotną i że ja przyciągam tą młodzież. Więc mi się wydaje, że też sekret polega na tym, żeby umieć tą młodzież do siebie przyciągnąć i jakby zauroczyć ich i mieć tą charyzmę, ale swoim charakterem nie powodować zbytniej presji w drugą stronę, żeby ci młodzi ludzie chcieli jakby iść, podążać za mną, ale jednocześnie, żeby się czuli w tym dobrze, żeby stworzyć im przestrzeń akceptacji mojej dla nich. No nie jest takie łatwe, to jak się ma swoje ego, a wszyscy muszą mieć, więc nie jest to takie łatwe do wypośrodkowania. Ja zauważyłem, że ta młodzież do mnie garnie i w tym momencie zacząłem szukać różnego modelu właśnie w pracy. No i jednym z modeli jest nie tylko nauczanie w szkołach, ale i właśnie prowadzenie kursu mistrzowskiego. I to, że tutaj współpracuję z Zespołem Szkół Muzycznych imienia Rubinsteina, to jest również właśnie efekt tego, że zawsze czułem się dobrze w środowisku młodzieży. Młodzież jest bardzo wdzięcznym odbiorcą. Oni są młodymi, szczerymi ludźmi. Potem jest mi przyjemnie, jak gdzieś jadę w Polsce i widzę, że o, tutaj ktoś gra, kogo kiedyś uczyłem. Tam ktoś wyjechał za granicę. Ktoś tutaj ma jakąś wybitną posadę, odgrywa, nie jestem koncertmistrzem znakomitej orkiestry. Jest mi bardzo przyjemnie. I właściwie starałem się zawsze robić tak, że nie pracować tylko z tymi zdolnymi, ale również z tymi mniej zdolnymi. Gdyż o poziomie klasy świadczy najsłabszy uczeń. Nie ten rodzynek. Bo rodzynek wydobyć, gdzieś go wyłuskać na zasadzie tego, no to ja cię będę uczył, bo daję ci nazwisko, a ty jesteś bardzo talentowany. To oczywiście też jest to odpowiedzialność, ale znacznie większą satysfakcją uważam i znacznie trudniej jest nauczyć kogoś grać, kto pozornie wydaje się jest bez szans, a potem po latach się okazuje, że to właśnie ten mało zdolny do czegoś tam doszedł właśnie pracą i tym, że się w odpowiedni sposób prowadził o tą dydaktykę. Także występuje jakby w dwóch osobach, można by rzec. Jedna to jest moja osoba na estradzie i ogromnie się z tego cieszę, bo młodzież, jeśli widzi, że ja gram na estradzie, inaczej przyjmują moje lekcje. To nie jest teoretyzowanie, tylko oni widzą, że ja gram, prawda, i to jakby moja, można powiedzieć, kariera trwa od prawie 30 lat i mogę powiedzieć, że mój kalendarz jest wypełniony dużo do przodu. A z drugiej strony ta druga moja natura to jest ta praca z młodzieżą. Być blisko młodzieży i pracować z nimi, to mi daje bardzo dużo energii od nich. Ja też się od niej uczę czego? No tej młodzieńczej radości. Także ja na przykład potrafię prowadzić kilkanaście lekcji dziennie, nie odczuwam zmęczenia, bo oni są nakręceni i oni również nakręcają mnie. Często w świecie nauczycieli akademickich, kiedy obserwuję czasami takie znużenie, rutynę i takie zgorzknienie i narzekanie, to właśnie wracam do klasy i odczuwam ulgę, że stykam się z młodymi ludźmi, którzy oczywiście mają coraz większe wymagania, no bo czasy się zmieniły. Świat się zrobił mniejszy, jest internet, są komputery, jest Facebook, są płyty i oni też mają inne wymagania niż myśmy mieli 30 lat temu, ale świat się zmienia i też trzeba pójść za tym. Natomiast co pozostało? Ta radość. Znaczy ja myślę, że ja w stosunku do tego, co obserwowałem 30 lat, mi się wydaje, że dzisiaj lepszym modelem jest układ prawie taki partnerski, to znaczy pedagog ma autorytet, charyzmę, która wynika z jego osobowości i umiejętności. Natomiast ucznia należy traktować, przynajmniej w tym wieku już takim powiedzmy od 15-16 roku, możliwie w sposób partnerski. On wtedy rzeczywiście się może otworzyć emocjonalnie i może swoją osobowość rozwijać bez presji z mojej strony, bez jakby narzucania. Oczywiście ja jestem odpowiedzialny za, ja muszę się na pewne rzeczy mogę zgodzić, na pewne nie, ale generalnie staram się, na przykład nie przeszkadzam uczniom korzystania z uwag innych profesorów, dojeżdżenia gdzieś tam za granicę, prawda, bo uważam, że świat jest się otwarty. To nie są czasy, żeby się uczyć tylko i wyłącznie jednego pedagoga. Pedagog oczywiście ponosi za to odpowiedzialność, ale generalnie trzeba informacje zbierać z całego świata, bo tak to dzisiaj wygląda. Także jest to rzecz, która mi sprawia ogromną satysfakcję. Praca z młodzieżą, oprócz grania na wiolonczeli.
Wspaniały muzyk, humanista, romantyk, jak się okazuje, i perfekcjonista w jednym, czyli Krzysztof Jakowicz, który, drodzy Państwo, do ostatniej chwili na próbie ćwiczy na estradzie. To byłoby może z pozoru dla kogoś nieprawdopodobne, że przecież tak znany koncert, tyle razy grany przez Pana, jest Pan wspaniałym muzykiem, perfekcyjnym, idealnym, a jednak jeszcze Pan cały czas to szlifuje wszystko.
Ja myślę, że właśnie to jest jakby istota naszego zawodu, ciągłe dążenie. I moim zdaniem jest coś takiego, że za każdym razem gramy i to jest jakby na nowo, jakbyśmy grali na nowo. To, co było, już się nie liczy. Teraz ten koncert, który zagram, to się liczy i on świadczy o moim poziomie. Także i jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo istotna, którą zrozumiałem wiele lat temu, że mi się nic w życiu nie należy, prawda? Że w zasadzie wszystko, co osiągam, muszę osiągnąć swoją pracą, uczciwością, szacunkiem do mojego zawodu, szacunkiem do tego, co robię i szacunkiem dla tych, dla których gram. I muszę powiedzieć, że to mi się bardzo sprawdza, dlatego że ja zawsze mówię, że jestem pasożytem państwa, bo dostaję od państwa energię, czyli zainteresowanie państwa i po koncercie bywam naturalnie zmęczony, ale następnego dnia wraca energia i ja myślę, że część tej energii pochodzi od ludzi, którzy słuchają koncertów, którzy przychodzą na koncert, potem niejednokrotnie się spotykam po latach z ludźmi, którzy wspominają różne właśnie koncerty, różne spotkania i myślę, że to jest, dlatego to jest takie piękne ten nasz zawód, że mamy możliwość dzielenia się z tym, co umiemy i uczenia się szacunku dla tych, dla których gramy, a jednocześnie fakt, że ci ludzie często po raz pierwszy słyszą muzykę i oni jakby odkrywają, że są wrażliwi, że muzyka klasyczna to jest coś niesłychanie cennego, coś tworzonego przez geniuszy, z którymi niestety na co dzień ludzie nie mają do czynienia, jak się tak zastanowimy, bo my w zasadzie, jak się tak zastanowić, to media, gazety właściwie uczą nas nazwisk przestępców, prawda, czy wielokrotnie powtarzających nazwiska, tam jakiś Mariusz K., coś tam. I ludzie pamiętają to, natomiast gdzieś tam z trudem przypominają sobie, że był taki gość jak Jan Sebastian Bach czy Mozart, ale już jego dzieł nie znają, a to byłoby wspaniałe i cudowne, bo przecież oni pisali dla ludzi generalnie, prawda, więc myślę, że tutaj świat powinien troszkę przestawić swoje wektory i na przykład zacząć wiadomości od tego, że w Bydgoszczy odbył się koncert, prawda? Albo dzisiaj wieczorem odbędzie się koncert, na który zaprezentują dzieła geniusza Wolfganga Amadeusza Mozarta, filharmonicy bydgoscy. I to byłoby takie krzepiące, nadzwyczajne i to nie zabiera dużo czasu też, prawda? Natomiast pierwszą wiadomość na ogół mamy taką, że ktoś kogoś zamordował albo zgwałcił, albo nie wiadomo co. Więc to jest coś, nad czym boleję, no ale nie mam na to wpływu. Mogę tylko na swoim odcinku działać i pokazywać Państwu geniuszy w sposób nieudolny, dążąc do tego, żeby śladem tych geniuszy iść i Państwa wprowadzać w ten świat I bardzo dziękuję za Państwa zainteresowanie i to, że Państwo przychodzicie na koncert. A ci, którzy nie bywają, to zapraszam serdecznie, bo naprawdę warto.
Naszymi gośćmi kolejnymi dziś byli Krzysztof Jakowicz i Tomasz Sztral. A teraz jeszcze jedno zaproszenie. To zaproszenie kierujemy niekoniecznie do tych, którzy chodzą do szkół muzycznych.
Michał Litwa, prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej.
I to stowarzyszenie organizuje konkurs. Konkurs, powiedziałabym, nawet wyjątkowy, bo ja osobiście się nie spotkałam z tego typu konkursami, który jest dedykowany nie do uczniów szkół muzycznych.
Zgadza się. Głównie spotykamy się z konkursami, które są organizowane dla szkół muzycznych. Jednak no, chcieliśmy wyjść też naprzeciw uczniom, dla których muzyka jest pasją. Zbierają się przeważnie w zespoły. Są to zespoły 2-3 więcej osób w tych zespołach gra i z tą myślą wyszliśmy naprzeciw i stworzyliśmy taki konkurs dla szkół niemuzycznych.
Co muszą potrafić te zespoły amatorskie, ale jednak na co dzień realizujące swoją pasję?
Będziemy na pewno jako komisja oceniali profesjonalizm typu intonacja, emisja głosu, współgranie w zespole, współtowarzyszenie oraz różnorodność programową.
Jakie to mogą być zespoły? Czy to jest musi być określony gatunek muzyczny, czy to też jest dowolność?
Tutaj istnieje dowolność ze względu na to, że nie chcemy tak jakby blokować występów, tylko to ma być forma pokazania się publiczności. Dlatego czy to będą utwory klasyczne, czy to będą utwory rozrywkowe, to też jest muzyka. Także zapraszamy bardzo chętnie właśnie również takie zespoły, które wykonują muzykę rozrywkową.
Jaki program muszą przygotować?
Na pewno to będzie musiał być program zróżnicowany, ale nie są podane konkretne wytyczne.
Program, który musi się ograniczać, jeśli chodzi o minutaż?
Powinien się zamknąć w 10 minutach, ale umówmy się, że to nie jest jakaś sztywna rama, więc myślę, że tutaj komisja zrozumie.
Te zgłoszenia można nadsyłać do końca tego tygodnia?
Można zgłoszenia nadsyłać do końca tygodnia, jednak myślę, że jak ktoś się jeszcze zgłosi w poniedziałek bądź wtorek, będzie możliwy jego występ na konkursie.
Czy są też określone grupy wiekowe?
Wszystkie zespoły oceniamy jednocześnie, jednak w kartach punktacyjnych będzie uwzględniony również wiek. Bo zdajemy sobie sprawę już z dotychczasowych zgłoszeń, jakie wpłynęły, że są to muzycy, którzy są w wieku 5 lat, 6, czasami starsi gimnazjaliści, więc to też trzeba będzie umieć rozdzielić.
Kiedy sam konkurs odbywać się będzie i gdzie?
Sam konkurs odbywać się będzie na przystani w Nakle nad Notecią. Będzie to 30 kwietnia. Myślę, że ta impreza w ogóle potrwa cały dzień. Także wszystko zależy od ilości zgłoszonych zespołów. Jednak mamy tutaj do zaproponowania młodym muzykom warsztaty. Między innymi prowadzone przez znakomitych fachowców w tej dziedzinie kameralistyki. Będą dwojakie warsztaty dla zespołów instrumentalnych oraz dla wokalistów, bo wiemy, że też takie zgłoszenia wpłynęły.
Z jakich specjalistów będzie składało się jury?
W komisji zasiądą sami specjaliści w muzyce i będzie to między innymi lider zespołów kameralnych, pan Krzysztof Krymer. Jeśli chodzi o instrumentalistów, to w komisji zasiądzie pani Anita Sobków. Tubaja Sobków, zasiądzie jeszcze w komisji pani Agnieszka Luszewska, jeśli chodzi o wokal, i w komisji również będę ja.
Na jaki adres należy nadsyłać zgłoszenia?
Prosimy przesyłać na maila stowarzyszenie.studzienki@gmail.com. Jeśli chodzi o karty zgłoszeniowe i regulamin, można nas znaleźć oczywiście na Facebooku Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej oraz na stronie szkoły w Paterku, zespołu szkół imienia Jana Pawła II, www.orkiestrapaterek. Tam trzeba wejść w zakładkę Orkiestra Kameralna.
Inspirujące to zaproszenie dla wszystkich tych, którzy po prostu kochają muzykę i niekoniecznie muszą się kształcić muzycznie. Polecamy serdecznie.
A teraz już zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005. Thank you.
Dobry wieczór. Było to skerco z sonaty wiosennej Ludwika van Beethovena. Grali ojciec i syn. Yehudi Menuhin na skrzypcach i Jeremy Menuhin na fortepianie. Jutro minie setna rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych skrzypków ostatnich 100 lat. Yehudi Menuhina. Wiem od tej chwili, że jest w niebiosach Bóg. Te słowa wyrwały się Einsteinowi, gdy wysłuchał w Berlinie w 1929 roku 3 koncertów Bacha, Beethovena i Brahmsa w wykonaniu 13-letniego chłopca, który miał już wtedy za sobą 7-letnią karierę estradową. Wielki dyrygent i muzykolog Ernst Ansermet pisał 3 lata później, że miał wrażenie, jakby nagle wrócił Mozart. Powiedział: cudowne dziecko jest czymś zasadniczo anormalnym, jak samo słowo na to wskazuje. On jest jednak po prostu geniuszem. Geniuszem, by tak to ująć, w stanie normalnym. Słowa wielkiego fizyka i wybitnego muzyka chyba dobrze mówią o tym, kim był Yehudi Menuhin. Posłuchajmy w jego wykonaniu i pod jego batutą Adagia z koncertu na skrzypce i obój Jana Sebastiana Bacha. Gra orkiestra festiwalowa w Bad, a na oboju Leon Guzens. Mieliśmy adagia z koncertu na skrzypce i obój Jana Sebastiana Bacha. Grała orkiestra festiwalowa w Bad, na oboju Leon Guzens, dyrygował i grał na skrzypcach Yehudi Menuhin, którego setna rocznica urodzin przypada jutro. Skrzypek żartował tak: byłem starym dzieckiem, a dopiero potem, w miarę starzenia się, młodniałem. Coś w tym jest. Po Menuhinie pozostała ogromna ilość nagrań, ponad 500 płyt z samym tylko repertuarem skrzypcowym, nie licząc jego dyrygenckich dokonań. Mały Menuhin był zjawiskiem absolutnie wyjątkowym. Od czasu Mozarta i Mendelssohna nie było chyba muzyka, który urodziłby się poniekąd jako gotowy geniusz. Prawdę mówiąc, nawet gdyby umarł jako 13-letni chłopiec, i tak przeszedłby do historii jako jeden z wielkich skrzypków stulecia. On sam tłumaczył to kiedyś tak: owszem, musiałem się również uczyć, ale jak wszystkie dzieci, przyszedłem na świat z bagażem wielu milionów lat. Posłuchajmy teraz, jak Yehudi Menuhin wraz z synem Jeremim grał Adagio Molto Espressivo z piątej sonaty F-dur z opus 24 wiosennej Ludwika van Beethovena. Thank you. Tak, Yehudi Menuhin wraz z synem, pianistą Jeremim, grał Adagio Molto Espressivo z piątej sonaty F-dur op. 24 wiosennej Beethovena. Zapewne nikt nigdy nie grał tak na skrzypcach jak kilkunastoletni Menuhin, którego wręcz wyrywali sobie wówczas najwięksi dyrygenci. Nagrania sonat Mozarta i Schumana dokonane w latach 30. z siostrą Hippisbach, też cudownym dzieckiem, są pełne poezji. To samo można powiedzieć o pierwszym z trzech kompletów sonat i partit Bacha na skrzypce solo, zarejestrowanym dla EMI przez niespełna 20-letniego młodzieńca. Mówił w jednym z wywiadów, że właściwie wszystko robił na odwrót niż inni. Jako dziecko nie miał cierpliwości do ćwiczenia. Pasjonowały go głównie dzieła najtrudniejsze. Dopiero po latach, już w dojrzałym wieku, zmuszał się do intensywnych ćwiczeń. Zresztą w późniejszych latach uprawiał intensywnie jogę i medytację. My zaś posłuchajmy, jak już wiekowy Yehudi Menuhin dyrygował Polską Orkiestrą Kameralną, gdy na skrzypcach grał młodziutki Leland Chen. Oto wiwacze z koncertu skrzypcowego D-moll Jana Sebastiana Bacha.
Thank you.
Było to wiwacze z koncertu skrzypcowego Demol Jana Sebastiana Bacha. Na skrzypcach grał Leland Chen, a Polską Orkiestrą Kameralną dyrygował Yehudi Menuhin, którego setna rocznica urodzin jutro przypada. W ostatnich latach życia muzyk krążył niezmordowanie po świecie z Polską Orkiestrą Kameralną, nagrywając bardzo wiele. Między innymi komplet Symfonii Beethovena. Zmarł w 1999 roku w Berlinie właśnie podczas europejskiej trasy koncertowej z Polską Orkiestrą. Menuhin do końca tryskał niekonwencjonalnymi pomysłami. Niezmordowanie dążył do tego, by przemienić te pomysły w konkret. Nie było żadnej wielkiej sprawy w ostatnim półwieczu, w którą Menuhin nie byłby zaangażowany. Jeszcze w latach wojny wystąpił ponad 500 razy w szpitalach i bazach wojskowych dla aliantów. Wkrótce potem z Brittenem krążył po świeżo wyzwolonych obozach koncentracyjnych. Dwa lata później, narażając się społeczności żydowskiej, wystąpił w Berlinie z Wilhelmem Furtwängler'em, wielkim dyrygentem wyklętym za to, że jak inni nie opuścił hitlerowskich Niemiec. W roku 1971, występując z ramienia UNESCO w Moskwie, publicznie ujął się za Sołżenicynem. Aby uniknąć cenzury przy tłumaczeniu, przemawiał po rosyjsku. W Afryce Południowej w latach apartheidu grał przed czarną publicznością, mimo że kontrakt mu tego zabraniał. Na Bliskim Wschodzie, na długo przed początkiem procesu pokojowego, opowiedział się za palestyńską autonomią i uznaniem Jerozolimy za wspólną stolicę obu narodów. Działał w Amnesty International, wspierał wszelkie inicjatywy humanitarne, występował w Sarajewie, wierzył w to, że muzyka leczy, łączy, uczy. A my na zakończenie posłuchajmy w wykonaniu Yehudi Menuhina jazzu. Kompozycji Gershwina będzie to Lady Be Good, utwór, który nagrał ze Stefanem Grappellim.